Tym razem jest inaczej. Taki tytuł nosi książka autorstwa profesor ekonomii na Harvardzie Carmen Reinhardt i Kennetha Rogoffa, również ekonomisty oraz arcymistrza szachowego. Książka opowiada o kryzysach finansowych oraz o przekonaniu, które zawsze towarzyszy ludziom przy okazji takich kryzysów, czyli że tym razem jest inaczej, czy tym razem będzie inaczej. Zapraszam. Zawsze znajdą się ludzie, którzy będą nas przekonywać, że tym razem jest inaczej. Na przykład teraz na Wall Street mamy rekordy. Ale wiadomo, że zawsze po hossie przychodzi Bessa. No i dlaczego niby tym razem miałoby być inaczej? Prawa, które rządzą rynkami, nie zmieniają się, bo są one pochodną ludzkich zachowań. Nikt przecież nie idzie na giełdę po to, żeby stracić pieniądze, tak samo jak nikt nie otwiera firmy po to, żeby zbankrutować. Natura ludzka jest taka, że podejmujemy jakieś decyzje po to, jakieś działania po to, żeby się wzbogacić, żeby mieć więcej. Najczęściej. Raczej nikt nie robi na odwrót, czyli żeby mieć mniej. Chyba że służy to czemuś, na przykład pomocy, no ale to też to w jakiś sposób sprawia, że czegoś jest więcej. No i na to nakładają się też oczywiście błędne decyzje, niekompetencja, brak wiedzy, zachłanność, chciwość, czy nawet w ogóle takie nieczyste intencje, czyli chęć oszukania kogoś. Dlatego ogólnie rzecz biorąc, jeżeli spojrzymy na ekonomię, gospodarki światowe, rynki finansowe, to tam po prostu występują cykle koniunkturalne. To jest temat ogólnie znany, przebadany przez bardzo wielu ekonomistów. Są różne teorie cykli koniunkturalnych. Najpierw się coś rozpędza, rozgrzewa, po osiągnięciu pewnego punktu zaczyna się schładzać, zwalniać. I obecnie świat znajduje się na etapie, kiedy minęliśmy już ten szczyt koniunkturalny, wszystko zaczyna zwalniać, mamy coraz więcej negatywnych wskaźników, ale oczywiście w dalszym ciągu są ludzie, którzy chcieliby coś na tym jeszcze zarobić, bo wiadomo, że kto zjada ostatki, ten piękny i gładki. Dwa ostatnie kryzysy były pochodną głupoty, chciwości, dobrych chęci, którymi, jak wiadomo, jest wybrukowane piekło. Kryzys subprime z 2008 roku wziął się stąd, że jakiś populista zapragnął, żeby każdy Amerykanin miał własny dom, a lobby banksterskie zrobiło wszystko, by to umożliwić. I kredyty posypały się bardzo szerokim strumieniem, pieniądz był tani, co umożliwił Bank Centralny USA. Powstały odpowiednie regulacje prawne, właściwie deregulacje, bo zlikwidowano Glass-Steagall Act, zapis o niełączeniu bankowości inwestycyjnej z depozytowo-kredytową, który powstał zaraz po wielkim kryzysie z lat 20. Zaczęto także pod egidą państwa emitować silnie toksyczne instrumenty finansowe, które w owym czasie zalały cały rynek. W ciągu kilku lat doprowadziło to do katastrofy, której straty liczone są jeszcze do dziś. Z kolei rok 2001 to jest bańka dotcomów. Wydawać by się mogło, że temat zupełnie inny, a jednak ma pewne cechy wspólne. W 2007 było to bańka na rynku mieszkaniowym, a w 2001 bańka spółek internetowych, którym się wtedy wszyscy zachłysnęli. Każdy otwierał jakiś dotcom, a każdy inwestor chciał mieć w portfelu jakiś dotcom. Cechą wspólną obu tych krachów, czy kryzysów, czy pęknięcia baniek były niskie stopy procentowe, które sprawiały, że ludziom i firmom nie opłacało się oszczędzać, bo odsetki były niskie, a za to opłacało się brać kredyty, bo niskie były raty. I banki centralne właśnie w taki sposób stymulują gospodarkę. Jak gospodarka idzie w dół, idą w dół też stopy procentowe, by stymulować wzrost. Ludzie i firmy biorą kredyty, inwestują, kupują mieszkania, urządzenia, maszyny, samochody, akcje i jakieś inne instrumenty finansowe. A gdy zaczyna się pojawiać inflacja, kurek z pieniędzmi zaczyna być dokręcany, stopy procentowe idą w górę, czyli zaczynają też rosnąć raty kredytów, co sprawia, że rentowność inwestycji staje się mniejsza, część ludzi, która się przeliczyła w swoich kalkulacjach i możliwościach, przestaje spłacać albo bankrutuje. Jeżeli prześledzicie wysokość stóp procentowych amerykańskiego Fedu i recesję, to bardzo łatwo zauważyć taką prawidłowość, że normalizacja polityki pieniężnej, czyli podnoszone są stopy procentowe, trwa to do pewnego momentu, po czym zaczyna się recesja i obniżka, sztuczna stymulacja rynku. Tak było, jest i tak będzie. Recesje i kryzysy to jest taki moment, w którym pieniądze nie wyparowują, tylko zmieniają właścicieli. Tracą tacy zwykli ludzie, którzy się dali namówić na tani kredyt, ale z jakiegoś powodu nie są w stanie zrealizować tego zysku i sfinalizować tej inwestycji. A zyskują ci, dla których okazją inwestycyjną jest cała ta sytuacja, którzy są świadomi tego, jak to działa. I dziś znajdujemy się w momencie tuż po szczycie koniunkturalnym. Rekordy na Wall Street są jeszcze, ale to już są takie ostatnie podrygi prawdopodobnie. Wkrótce amerykański bank centralny zacznie obniżać stopy procentowe, być może jeszcze w lipcu, czyli to oznacza, że już jest ten moment wejścia w tą recesję. I tak naprawdę jeszcze się nic strasznego nie wydarzyło, ale nie oszukujmy się, nie jest tym razem inaczej. To, że jeszcze się nic nie wydarzyło, nie znaczy, że się nie wydarzy. W 2008 też długi był taki okres czasu, kiedy mówiono, że jest wszystko ok, wszystko ok, i nagle po prostu się wszystko zawaliło, nieoczekiwanie. Dlaczego mówię o Stanach Zjednoczonych, Fed i Wall Street? Jest takie powiedzenie, że jak USA kichnie, to cały świat ma katar. A tak się składa, że obecnie dwie największe gospodarki świata, czyli Stany Zjednoczone i Chiny, prowadzą wojnę handlową. Ale nie tylko te dwie, bo Donald Trump używa ceł i sankcji także wobec innych krajów, takich jak na przykład Iran, z którym Europa jednak chce handlować. I powiem wam, że tam się dzieją jakieś takie naprawdę grube rzeczy, jeżeli się nad tym głębiej zastanowimy. To można sobie zadać pytanie, dlaczego Iran stał się celem ataków Trumpa, a nie na przykład Arabia Saudyjska. Iran jest szyicki, a większość światowego terroryzmu jest islamskiego, to są ruchy sunnickie. Można by pomyśleć, że są terroryści źli i dobrzy. Także ja sądzę, że tam są jakieś grubsze interesy załatwiane i niekoniecznie one dotyczą tego, o czym mówią media i oficjalna komunikacja. Ale wracając do ekonomicznego kolapsu. Świat obecnie znajduje się w momencie tuż przed tragedią, można powiedzieć. Wielu ludzi sobie z tego zdaje sprawę, ale bardzo wielu ludzi zaprzecza tak naprawdę, bo jesteśmy jednak ciągle bombardowani taką propagandą sukcesu. No i wielu ludzi twierdzi, że tym razem jest inaczej. Co może wynikać z tego, że albo są nieświadomi, nie mają wiedzy, albo mają w tym jakiś interes, żeby przekonywać innych, że tym razem jest inaczej, albo też po prostu mogą być młodzi, bo ostatni kryzys był ponad 10 lat temu. Mieliśmy bardzo długą hossę, bardzo długi okres takiej dobrej koniunktury. I ja na przykład pamiętam dzień bankructwa Lehman Brothers we wrześniu 2008 roku. To był drugi rok mojej pracy. I powiem szczerze, że wtedy jakby nic z tego nie kumałem. Także myślę, że wielu ludzi może po prostu nie być świadomym tego, co się dzieje. Tamten kryzys Polska przebrnęła bez większego szwanku. Były tam jakieś drobne takie problemy, ale tak naprawdę w porównaniu z innymi państwami Europy to naprawdę udało nam się. No i teraz dochodzimy właśnie do naszego kraju, który nas najbardziej interesuje, w którym od kilku lat rządzi rząd prowadzący politykę z mocnym naciskiem na socjal. Można by powiedzieć, że wybraliśmy taki model, w którym gospodarka jest stymulowana przez konsumpcję napędzaną pieniędzmi rozdawanymi za darmo. Nawet to nie jest kredyt tani, tylko to są rozdawane pieniądze. Ale oczywiście nic nie bierze się z niczego. To znaczy te pieniądze skądś też się muszą brać, bo jak ktoś dostanie 500+ i wyda te 500+, to do kasy państwa w formie podatku wróci tam jakaś część, no 23% VAT-u na przykład, jak ktoś coś kupi. No i nie da się później z tych 23% VAT-u dać znowu 500+. Także skąd się biorą te pieniądze? No po prostu z podatków, których jest coraz więcej, o których też ludzie nie wiedzą. Tudzież nie jest świadoma, że gdzieś tam są jakieś nowe podatki, gdzieś tam, czy jakieś wyższe podatki. I teraz mamy taką sytuację, że pewne liczby rosną. Mamy właśnie ten sukces, ten taki rozwój w Polsce gigantyczny, te takie świetne rzeczy, którymi możemy się pochwalić, ale są też rzeczy, których nie widać. I wiecie, ja nie jestem ekonomistą, ale trochę tam sobie gdzieś czytam, słucham i nie mam na myśli bynajmniej propagandy opozycyjnej, ale jest tutaj pewne ryzyko, że my podążamy tą samą ścieżką, którą kiedyś wiele lat temu podążała na przykład Grecja, czy nawet Wenezuela, tak to już może skrajny przykład, ale też był nacisk na socjal tam duży. I nie jest oczywiście powiedziane, że skończymy tak samo jak Grecja czy Wenezuela, ale gdyby coś w światowej gospodarce poszło nie tak, to właściwie nie jest powiedziane, że znów przejdziemy przez to bez szwanku. Moim zdaniem mamy naprawdę dużo powodów do obaw, zwłaszcza, że idą wybory i obie strony prześcigają się w obietnicach komu i ile dadzą. No i dobra, teraz, żeby nie było tak już całkiem ponuro, mam też kilka rad. To jest krótka lista, to są wybrane rzeczy, ale wydaje mi się, że i tak są czasochłonne i pracochłonne i kosztują dużo wysiłku. Punkt pierwszy. Tych punktów będzie 4. Punkt pierwszy. Pozbądź się zadłużenia. To jest, w wielu przypadkach jest to praktycznie rzecz biorąc niewykonalne, bo ludzie mają kredyty mieszkaniowe na wiele lat i niepodobna po prostu pozbyć się zadłużenia. Natomiast jeżeli możesz, nie bierz teraz nowych zobowiązań w rodzaju pralka na raty, chociaż no jeszcze jest powiedzmy szansa, że na kilka najbliższych miesięcy jeszcze będzie w porządku, ale no ja bym się już nad tym wszystkim zastanowił. W tej chwili jest tak, że stopy procentowe są na niskim poziomie i NBP na pewno nie będzie ich podnosił, raczej mówi się o obniżkach w 2021, ale jest druga strona medalu, nie wiadomo jak z tą pracą będzie. Może się zdarzyć tak, że się posypie. Zacznij oszczędzać. Obecne niskie stopy procentowe nie sprzyjają oszczędzaniu, wręcz przeciwnie, sprzyjają pożyczaniu pieniędzy i konsumowaniu. Ale tutaj w tym wypadku myślę, że trzeba iść pod prąd, bo właśnie w tym szerokim tłumie ludzi, którzy nie oszczędzają, będzie najwięcej bankrutów, ludzi, którzy potracą pracę, pieniądze, no i czasem niestety też życie pewnie. To jest dobry moment, żeby być ostrożny i rozsądny w wydawaniu pieniędzy. To się też tyczy tego pierwszego punktu, czyli nie brać byle pierdoły na ratę. Lepiej zaoszczędzić, kupić za gotówkę. Poza systemowe sposoby oszczędzania pieniędzy, takie jak kryptowaluty czy metale szlachetne, przy czym ja osobiście na przykład nie jestem zwolennikiem kryptowalut. Wydaje mi się, że te rynki są dość niebezpieczne. Tam jest dość dużo, dużo ryzyka na tych rynkach. Metale jako taka forma niewielkich rezerw, zabezpieczenia takiego niewielkiego. Lepiej oczywiście mieć gotówkę, chociaż jeżeli nawet to nie w banku, no bo system bankowy też jest w jakiś sposób zagrożony tą falą niewypłacalności. A gotówkę zawsze gdzieś tam wyda. Ale metale szlachetne, na przykład złoto, srebro, jakieś niewielkie rezerwy. Zawsze to jest tak, że jak jest załamanie na rynkach finansowych, na załamanie gospodarcze, to te ceny metali idą w górę. I punkt czwarty, ustabilizuj swoją sytuację zawodową. Jeżeli masz potrzebę zmienić pracę, chcesz albo potrzebujesz, albo musisz, zrób to jak najszybciej, bo wydaje mi się, że to już jest końcówka takiego rekordowo niskiego bezrobocia. Ono też jest takie trochę fikcyjne, bo ono tak naprawdę dotyczy pewnych sektorów rynku pracy. Nie jest powiedziane, że każdy może łatwo teraz zmienić pracę. Wydaje mi się, że wręcz przeciwnie, że wiele jest zawodów, szczególnie takich mocno popularnych dzisiaj, gdzie tej pracy nie jest wcale dużo. Także jest to ostatni dzwonek na to, żeby uporządkować swoją sytuację zawodową, bo później może być trudno. I to są właśnie te 4 punkty. Ta lista mogłaby być dłuższa i pewnie jest dłuższa i pewnie mogę podlinkować pod tym podcastem kilka artykułów, gdzie jest więcej tych rad, ale tak jak mówiłem, już te 4 punkty są duże, istotne i wymagające pracy, wysiłku. To by było na tyle. Słyszymy się za 2 tygodnie, a może nawet i wcześniej. Dzięki.